Życie w Kościele dokonuje się w rytmie roku i konkretnych okresów w tym roku, które zawsze są takie same i się powtarzają. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy rok kościelny, rok liturgiczny nazywamy go. Inaczej to wygląda jak rok kalendarzowy. I zaczynamy ten rok liturgiczny od okresu, który nazywamy Adwentem. Nazwa Adwent pochodzi, czy jej korzenie są w języku łacińskim, gdzie słowo advenio oznacza przychodzić. Przychodzić. Więc Adwent ma coś wspólnego z przychodzeniem. Czyim przychodzeniem? Oczywiście Boga w Jezusie Chrystusie, naszego Pana i Zbawiciela. Adwent, jeśli ktoś miał mało wspólnego, czy nie rzadko bywał w Kościele, to Adwentu właściwie trudno go w ogóle zauważyć w przestrzeni jakiejś takiej zewnętrznej. Chociaż dzisiaj pewnie i resztę okresów liturgicznych trudno zauważyć, ale można na pewno zauważyć Boże Narodzenie, bo ono się wiąże z różnymi ozdobami. To się jakoś przebiło do zewnętrznej przestrzeni. Ozdoby, kolędy, choinki, bombki i tak dalej, i tak dalej. Adwentu nie ma, bo Boże Narodzenie się już zaczęło na zewnątrz tego kościoła, bo się zaczyna najczęściej w listopadzie i kończy się tuż przed Bożym Narodzeniem, to znaczy wtedy, kiedy ludzie kończą zakupy związane z Bożym Narodzeniem. Tak sobie myślę, że pewnie dlatego nie ma Adwentu, bo nie lubimy czekać. Dzisiaj ktoś powiedział, że żyjemy w takiej kulturze natychmiastowej gratyfikacji, czyli naciskasz przycisk i masz. Masz aplikację, w 2 minuty pojawia się taksówka albo samochód. Słyszałem o takim człowieku, który miał na ekranie swojego komputera taki, czy smartfona, taki przycisk. Jak tylko go przycisnął, to od razu do niego pizza jechała. Ale już nie żyje ten człowiek. Nie wiem, czy dlatego, że ciągle tą pizzę jadł, zmarł, ale myślę, że nam też może grozić umieszczanie duchowo w naszym życiu takich przycisków, które będą nas chronić przed czekaniem. Nie lubimy czekać, chcemy, żeby coś było natychmiast. A w Kościele, w roku liturgicznym jest taki okres, który specjalnie jest przeznaczony na uczenie się czekania, na wejście w to czekanie, na zrozumienie tego czekania, oczekiwania. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, że jeśli miałbym się podzielić jakimś takim momentem, kiedy na coś czekałem, to oczywiście wiązało się to ze świętym Mikołajem. Niedługo święty Mikołaj, więc jeśli wśród słuchaczy dzisiaj, czy tu, czy gdzieś poza kościołem są rodzice, to pamiętajcie o tym, żeby tę tradycję zachowywać. Nie popaść w jakiś taki rodzaj racjonalizmu, że przecież nie ma świętego Mikołaja. Jest święty Mikołaj. Jest. To jest biskup, który jest w niebie, a rodzice działają w jego imieniu. Można powiedzieć, że w jego osobie. I uczą dzieci czekania tego, że święci dają obietnice i je spełniają. A tak naprawdę to chodzi o to, że Bóg daje obietnice i je spełnia. I te obietnice są zawsze spełniane. I to czekanie to jest czekanie na coś, czego ja nie mogę sobie załatwić przez wciśnięcie guzika w aplikacji i żeby coś przyjechało. To jest coś większego niż moje możliwości. To jest coś dużo większego niż moje możliwości. Pamiętam, jak w dzieciństwie również czekałem na mamę. Czasem nawet w taki sposób, że przykładałem ucho do drzwi i słuchałem, czy już idzie po schodach, czy nie idzie. Czasem długo jej nie było, długo była w pracy albo gdzieś się tam zatrzymała. Nie było tak, żeby jakoś nie przychodziła, zawsze przychodziła, ale pamiętam teraz to doświadczenie, że tak bardzo czekałem na to. Teraz mi się przypomina, jak jest taki film Cienista Dolina o życiu, pewnym epizodzie z życia C.S. Lewisa, angielskiego pisarza, który zmarł w 1963 roku, znanego przede wszystkim szerokiej publiczności z tego, że napisał powieści z Narni. To był człowiek, który był niewierzący, był ateistą. Jego ateizm ma również związek z tym, że jego mama umarła, jak miał 9 lat. Na tym filmie jest taka piękna scena, kiedy w końcu wchodzi w głębszy dialog ze swoją przyszłą żoną. Ona z niego wydobywa jakieś takie głębsze wyznania i właśnie dzieli się tym, że to był moment taki trudny, taki, że potem już nie czekał na Boga, skoro matka nie przyszła. A ona się go pyta, ale czy ty ciągle czekasz na nią? Czekasz na nią, czekasz na te kroki, które się na schodach będziesz słyszał. On mówi, że tak. Nawet jeśli człowiek nie wierzy, czy jest ateistą, to jednak to czekanie jest zapisane w nim przez Boga. Oczywiście w taki naturalny sposób się ono przejawia, ale również przejawia się w tym, że gdzieś w głębi serca my jesteśmy jak te dzieci, które oczekują spełnienia największej obietnicy w naszym życiu. To jest coś wpisane w nasze serce i Adwent odwołuje się do tego doświadczenia gdzieś głęboko. To nie są tylko różne obrzędy. No, przygotowujemy się do świąt. Przygotowujemy się do świąt, do narodzenia Pana Jezusa. No tak się przygotowujemy. Jak my czekamy, jak On się przecież już narodził 2000 lat temu, ktoś powie. No właśnie. Spróbujmy właśnie zatrzymać się nad tym Jezusem, którego imię brzmi przychodzi. W Piśmie Świętym jest taka piękna fraza, którą często czasem używamy we mszy świętej, że kapłan pozdrawia wszystkich w imieniu tego, który jest, który był i który przychodzi. To są trzy określenia Jezusa, które wszystkie trzeba traktować razem nierozłącznie. Nie? On jest zawsze tym, który był, który jest i który przychodzi. To jest Jego imię. To jest Jego imię. A więc jest tym, który przychodzi. Jest tym, który był, ponieważ Jezus w znaczeniu takim, że jest Synem Bożym, nie ma początku. Jeśli w ogóle mówimy w czasie przeszłym, to zawsze był, bo jest Synem Boga Ojca. Odwiecznym Synem Bożym. On jest. Oczywiście, że jest. Powiedział, że zostanie między nami, będę z wami aż do skończenia świata. Jest obecny w Najświętszym Sakramencie pod zasłoną, ale żywy i prawdziwy. Nieustannie jest. Jest w moim życiu, idzie ze mną. Jest w życiu każdego człowieka. I jednocześnie jest tym, który przychodzi. I to chyba najtrudniej nam zrozumieć, że jest tym, który przychodzi. Zatrzymajmy się więc na tym imieniu, na tym określeniu. Ludzkie obietnice mogą być zawodne. My jesteśmy często zranieni tym, że ludzie obiecują i nie spełniają pewnych rzeczy. Najgorzej jest, jeśli to zrobią ludzie bardzo dla nas ważni, może rodzice. Ale Bóg swoje obietnice spełnia. I historia zbawienia to jest właściwie historia obietnic i ich spełniania przez Boga. Pierwszą obietnicą, jaką słyszymy, pierwszą obietnicą, jaką Bóg daje w Piśmie Świętym są słowa Boga skierowane właściwie do diabła. Są skierowane, bo mówi do niego, kiedy skusił, doprowadził do grzechu pierwszych rodziców, wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie a kobietę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę. To jest pierwsza obietnica, najistotniejsza w Piśmie Świętym. Że potomstwo kobiet, człowiek, zmiażdży głowę złego ducha, zniszczy jego dzieło. To jest pierwsza, mówimy, Ewangelia, czyli dobra nowina, która została spełniona w Jezusie Chrystusie, który zniszczył głowę węża. Często figury Maryi są w ten sposób przedstawiane, że ma gołą stopę na głowie węża, miażdży tę głowę. Obietnica została spełniona w Jezusie. On zniszczył dzieło szatana. On nas wyzwolił od grzechu. On otworzył nam niebo. I właściwie cała historia zbawienia w Piśmie Świętym to jest pokazanie historii i tęsknoty ludu wybranego, tęsknoty Żydów za tym Zbawicielem, za Mesjaszem, bo oni byli i są tymi odbiorcami obietnicy Boga, która się w Jezusie spełniła. Jak słyszycie żydowską muzykę, to ona jest zawsze przepełniona jakąś tęsknotą. Nieustannie jest tęskna, dlatego że dalej czekają na Mesjasza, dlatego w tej muzyce jest tęsknota. Lud wybrany jest ludem obietnicy. Abraham, ojciec narodu wybranego i nasz ojciec wiary, otrzymał obietnicę. Będziesz ojcem wielu narodów. Musiał się zmierzyć w swoim życiu z tym pokusą, że Bóg nie spełni tej obietnicy. W pewnym momencie Bóg mu powiedział, złóż swojego syna w ofierze. A wcześniej mu powiedział, że będziesz miał potomstwo i będzie ono wiliczne. To był jedyny syn, a on już był stary. Bóg mu mówi, złóż go w ofierze. Abraham uwierzył wbrew nadziei, wierząc, że Bóg zawsze spełnia swoją obietnicę, nawet gdyby się wydawało, że jej nie spełnia, albo że jego słowa, czy jego rozkaz, jego życzenie jest sprzeczne z tą obietnicą. Nigdy tak nie jest. Abraham w to uwierzył, a Jezus powiedział o nim kilkanaście wieków później, że Abraham ujrzał mój dzień. Abraham miał jakąś łaskę, że zobaczył to spełnienie obietnicy w Jezusie, które się dokonało, jeśli chodzi o chronologię, kilkanaście wieków później. Jezus jest spełnieniem tej obietnicy przyjścia Królestwa Bożego, dania nam prawdziwego życia, życia wiecznego. I w Ewangelii widzimy jednak, że kiedy Jezus przychodzi, to zderza się w tym swoim przyjściu i spełnieniu obietnicy z oczekiwaniami ludzi. Oni czekają, ale na coś innego, na coś mniejszego. Są często zdezorientowani i zawiedzeni tym, co Jezus zrobił. Kiedy Jezus rozmnaża chleb, to biegają za Nim, żeby im ten chleb ciągle rozmnażał, żeby był ich królem, żeby im tutaj na ziemi zapewnił królestwo, gdzie nie będą głodni. Kiedy Jezus zmartwychwstał, spotkał się z uczniami, którzy uciekali z Jerozolimy, bo stwierdzili, że nasze nadzieje zostały zawiedzione. Myśmy się spodziewali, że ten Mesjasz miał wyzwolić Izraela. Dopiero kiedy rozpoznali Jezusa zmartwychwstałego, coś się w ich sercu otworzyło i poznali, że ta obietnica została spełniona. Ich serca zostały napełnione radością i wrócili do Jerozolimy. Więc Jezus spełnił obietnicę, ale nie w ten sposób, że cały świat, władze, Cezar, Poncjusz, Piłat, wszystko się zmieniło, Królestwo Boże tutaj widzialnie się objawiło i wtedy już będzie po prostu cudownie na tej ziemi. Nie w ten sposób. Jezus spełnił tę obietnicę, ponieważ zmartwychwstał. Ponieważ wziął grzech i zło człowieka na siebie, zniszczył je na krzyżu i zmartwychwstał. I my w Adwencie konfrontujemy się z tym, na co my czekamy, czego my oczekujemy, w jaką obietnicę Jezusa wierzymy, jak konfrontujemy tą Jego obietnicę z tym, co się dzieje w naszym życiu. Czy jesteśmy tacy jak ci uczniowie, którzy kiedy rzeczywiście poznali, że Jezus jest spełnieniem obietnicy, to nagle ich serca zostały napełnione radością i zaczęli po prostu żyć w tym świecie otoczeni różnymi złymi rzeczami, ale zupełnie inaczej, jak ci, którzy mają nadzieję, bo bo uwierzyli w obietnicę Chrystusa, który jest, który był i który przychodzi. Więc lud wybrany oczekiwał na przyjście Mesjasza. On przyszedł, umarł i zmartwychwstał. I pozostał, ale za zasłoną. Pozostał realnie, ale za zasłoną. I kiedy chrześcijanie się zbierają na mszy świętej, to jest spotkanie ludzi, którzy żyją obietnicą, którzy żyją oczekiwaniem, które już się spełniło i się spełni. Już się spełniło i się spełni. Wiecie, to jest takie oczekiwanie, chrześcijanin tak oczekuje, jest bardzo ciekawe oczekiwanie, bo ono jest takie, że ono jest absolutnie pewne. Ono właściwie już się zrealizowało, ale jeszcze musi się dopełnić. Nie? I my żyjemy właśnie w tym czasie pomiędzy. I Adwent jest czasem, kiedy my sobie to jakoś chcemy lepiej uświadomić, że Jezus jest tym, który przychodzi. Jest z nami za zasłoną. Nieustannie nas gromadzi, daje nam siebie na mszy świętej. Prowadzi nas w życiu i jednocześnie czekamy na to spełnienie ostateczne, na to ostateczne przyjście i zwycięstwo. Powiemy koniec świata. Na nasz mały koniec świata, który jest naszą śmiercią i na ten ostateczny koniec świata, który jest końcem rzeczywiście tej ziemi. Jeśli człowiek nie żyje adwentem, nie żyje takim oczekiwaniem, czyli tak naprawdę nie ma prawdziwej chrześcijańskiej nadziei, jeśli Jezus w jego życiu nie ma tego imienia, jest tym, który przychodzi, na którego się czeka. Jezus pokazuje to w przypowieściach, mówiąc, że mamy być jak ci, którzy czekają na przyjście Pana, jakby tak nadsłuchują, trochę jak ja czekałem na mamę. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby ciągle siedzieć przy drzwiach i mieć ucho przy drzwiach, tylko żeby robiąc wszystko, to wszystko było w oczekiwaniu, w perspektywie tego, że On przyjdzie, że to, co robię, jest dla Niego, jest z Nim, że On o tym wie, że kiedyś o tym porozmawiamy. Więc jeśli my tak nie czekamy, jeśli Jezus nie jest tym, który przychodzi w naszym życiu, to nasze życie zostaje zamknięte. Korzysta z tego złego duch, który chce to życie nasze zamknąć tutaj, na tej ziemi. I jesteśmy wtedy pasażerami Titanica. Dokładnie to jest niesamowite, to wydarzenie, potem pokazane w różnych filmach, jest jakby niesamowitą jakby przypowieścią czy obrazem tego, jakie jest życie człowieka, który nie spotyka się z Bogiem, na którego czeka. Na spełnienie obietnicy, która jest pewna. On jest jak na Titaniku. Piękne światła, piękne ubrania, piękne potrawy, tańce, rozmowy, ale ten okręt już tonie. Ten okręt już tonie. Można nawet w internecie zobaczyć takie rekonstrukcje komputerowe tego tonięcia w czasie rzeczywistym. Można sobie obserwować tego Titanika przez 3 godziny, jak powoli się zanurza. Rzeczywiście to jest powoli, nie? To jest tak jak nasze życie, też powoli upływa, powoli się człowiek starzeje, powoli się to życie kończy. Nie widać tego z sekundy na sekundę. Ale jeśli nie jest otwarte, to jesteśmy jak na Titaniku, gdzie muzyka gra, światła się świecą, ale wszystko zmierza ku końcowi. Jeśli już jestem przy filmach, bo Titanic to też pewnie znany jest najbardziej z filmu, ale jest jeszcze taki inny film. Ja czasem się odwołuję do filmów, ponieważ ich reżyserzy, chcąc, nie chcąc, opowiadają takie świeckie przypowieści. Czasem im to wychodzi, które mówią o jakichś duchowych sprawach, mimo że niekoniecznie mają taki do końca zamiar. Jest taki film dość stary, z 93 roku, który się nazywa Dzień Świstaka. Można go zobaczyć w internecie. Taka bajka, nie? O takim dziennikarzu bufonie, który jest kompletnym egoistą. No i pojechał, żeby dać sprawozdanie z pewnego wydarzenia w pewnym miasteczku. No i tam został zamknięty w czasie. Budzi się codziennie rano, jest ten sam dzień. Dokładnie ten sam dzień. Najpierw jego reakcją jest to, że chce korzystać ze wszystkiego, może robić co chce, bo nawet jak popełnia samobójstwo, to się znowu budzi na następny dzień w tym samym miejscu. No więc hulaj dusza, piekła nie ma. Można żyć pożądliwością. Inną reakcją jest depresja. Kompletna depresja. I w końcu, jak jedno mu nie wychodzi, drugie mu nie wychodzi, to w końcu zaczyna mu coś świtać w głowie, że trzeba może się jakoś otworzyć. No i wychodzi z tego egoizmu. Kończy się to tak, że dopiero zostaje wyzwolony z tej pętli czasu, jak odkrywa rzeczywiście prawdziwą miłość, która nie ma nic wspólnego z egoizmem. To tak w skrócie. Ale my jesteśmy dokładnie w takim dniu świstaka. Jeśli nie żyjemy oczekiwaniem na Jezusa, jesteśmy zamknięci i może dni są inne, to jest to wszystko jakieś takie bez sensu. Albo człowiek jest w depresji, albo biega za pożądliwościami i nie widzi jakby wyjścia, że tak naprawdę wyjściem jest spotkanie z tym, który nas wyzwala z egoizmu, który nas uczy kochać. Jezus jest tym, który przychodzi. Bardzo się cieszę, że właśnie w Adwencie, tak zresztą jak co roku, będziemy przeżywać to przyjęcie do katechumenatu. Bo przyjęcie do katechumenatu, ono właśnie mówi o jakiejś tęsknocie, jakimś oczekiwaniu tych, którzy będą odpowiadać na pytanie, o co prosisz Kościół, co ci daje wiara. Wiara. Życie wieczne, padnie odpowiedź. Módlcie się, bardzo was proszę, żeby te odpowiedzi tych naszych katechumenów już za tydzień były rzeczywiście takie pełne, prawdziwe. I żeby ich oczekiwania, marzenia, spełnienie obietnic Bożych się wszystkie spełniły. Dziękuję. Dobranoc, szczęść Boże.